Potem Jezus znowu ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy z tobą. Wyszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Rano Jezus stanął na brzegu, uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. Jezus zaś zapytał ich: dzieci, czy macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. Wtedy powiedział do nich: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zarzucili ją więc i nie mogli wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: to jest Pan. Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to jest Pan, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Pozostali uczniowie natomiast przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć z rybami. Nie było bowiem daleko od lądu, jakieś 200 łokci. Kiedy wyszli na ląd, zobaczyli żarzące się węgle i położoną na nich rybę oraz chleb. Jezus zaś powiedział do nich: przynieście kilka z tych ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Mimo tak wielkiej ilości ryb sieć się nie rozerwała. Wówczas Jezus powiedział im: chodźcie, posilcie się. Żaden jednak z uczniów nie odważył się go zapytać: kim jesteś? Wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. A kiedy spożyli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: paś moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: troszcz się, jak pasterz, o moje owce. Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr się zasmucił, że zapytał go po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu Jezus: paś moje owce. Biografia Piotra to jedna ze smutnych kart w historii i w życiu tego człowieka. A przecież tak dużo się o nim mówi. Tak stawia się go wysoko na piedestale. Ale był normalnym człowiekiem, więc też i miał normalne zachowania. Miał problemy, miał trudności. Ale ta historia, którą można prześledzić w Ewangeliach, historia życia tego ucznia, pokazuje też, jak trudno nam, ludziom wierzącym, jak trudno nam, jako ludziom też, utrzymać duchowe życie na pewnym stabilnym poziomie. Bywa, że balansujemy w swoim życiu między świętością a podłością, między heroizmem a tchórzostwem, między duchowym uniesieniem a zwykłą ludzką frustracją. I ten wielki Piotr przeszedł również przez te zawirowania swojego życia, przeszedł przez te skrajności, o których wspominam. Był gotów do niezwykłych poświęceń, do niezwykłych czynów. Ale najczęściej było tak, że składał wielkie deklaracje, ale wcale nie był gotów te deklaracje wypełnić. Pewnego dnia powiedział do Jezusa: Panie, jestem gotów duszę moją za Ciebie położyć. A potem, gdy go dziewczyna rozpoznała w czasie sądu nad Jezusem, powiedział: Ja nawet go nie znam. Dziewczyno, mylisz się, ja nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem. Krzyczał jeszcze, że jest gotów duszę położyć, ale zdaje się, że nie był gotów paznokcia dać sobie złamać. Wielki Piotr, wielki uczeń Jezusa Chrystusa. Myślę, że za każdą deklaracją, jaką my możemy jako ludzie złożyć, musi się kryć wielka odpowiedzialność. Ona nie może nam się wymknąć spod kontroli. Deklaracje nie mogą być deklaracjami tylko po to, by zrobić dobre wrażenie na innych. A bywa, że deklaracje są deklaracjami na wyrost. Myślę, że życie aż nadto wiele dostarcza takich nieodpowiedzialnych deklaracji, a często składający je sądzą, że nie poniosą żadnej odpowiedzialności za złożoną deklarację. Sądzą, że to im ujdzie płazem. I chcę zwrócić naszą uwagę na to, jak bardzo powinniśmy być powściągliwi, gdy coś przed Bogiem i ludźmi deklarujemy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. A myślicie, że Bóg słucha naszych deklaracji i nie wyciągnie konsekwencji, jeśli sobie tak pobożnie zażartujemy, kiedy nieodpowiedzialnie złożymy deklarację? Niektórzy ludzie, gdy zostaną złapani już na tym, że złożyli jakąś fałszywą deklarację, używając języka kryminalnego, idą w zaparte. Nie przyznają się, ale to im nie pomoże. Są sposoby, aby im udowodnić, że są zwykłymi oszustami, ludźmi nieodpowiedzialnymi, niepoważnymi. A jak jest z nami, chrześcijanami? Co my robimy nieodpowiedzialnie? Jeden tylko, pozwólcie, przykład. Jakże często możemy słyszeć, i czy na pewno jest to odpowiedzialne: Panie, weź moje życie w swoje ręce. A kiedy Bóg bierze to życie w swoje ręce i zaczyna nas uklepywać, że tak powiem, powiadamy: Panie, nie bierz tego tak poważnie. Ja tylko tak się modliłem. Jest taka modlitwa pewnego człowieka. Modlił się: Ojcze nasz. I nagle Bóg się odzywa. Wołałeś mnie, nie przeszkadzaj mi. Który jesteś w niebie? No właśnie, jestem. Przychodzę do Ciebie. A nie, Panie, no ja tak tylko się modlę, no bo to tak wypada. Na ile poważnie to, co robimy w swoim życiu, bierzemy? Na ile są to nasze poważne deklaracje? Panie, weź moje życie w swoje ręce. Ale czy jesteśmy gotowi, aby Bóg naprawdę wziął nasze życie w swoje ręce? A gdy On je, powiadam, bierze, mówimy: Panie, to nie było tak na poważnie, to taka pobożna deklaracja. Takim chciałem być pobożnym, świętym człowiekiem. Piotr pochopnie złożył deklarację: Panie, gotów jestem duszę oddać. Ale kiedy przyszło, że musiałby duszę oddać i życie swoje oddać, powiedział: nie, no ja tak tylko dla tłumu. Wiecie, my wielu rzeczy takich się możemy dopuścić. Ktoś się modli albo składa świadectwo, powiada: nie było grzechu w moim życiu, którego bym nie zaznał. A kiedy się nawróciłeś? No jak miałem 9 lat, to niemożliwe, żebyś wszystkie grzechy zaznał. Chrześcijańskie kłamstwa. Nieodpowiedzialność. Piotr też złożył deklarację: jestem gotów, ale tak naprawdę myślał sobie, abym nigdy nie musiał być gotów. W tym momencie on jeszcze nie był gotów, aby Bóg wziął jego życie w swoje ręce i ukształtował go.
Kiedy przyszła szczególna chwila, zawiódł, zaparł się, zdradził Chrystusa. Potem gorzko płakał. Kiedyś Jezus skierował do pewnych ludzi zaproszenie. Brzmiało ono: pójdź za mną. I wielu było gotowych pójść za Chrystusem. Panie, pójdę za Tobą, pozwól tylko, że. No i tu właśnie były te ludzkie już pomysły. Pójdę za Tobą, ale na moich warunkach. Już idę, pozwól, że jeszcze tylko. I tego jeszcze tylko mamy tak wiele, że czasami nigdy nie pójdziemy za Panem. Deklaracje podejmowane w emocji, podejmowane pod wrażeniem, pod wpływem jakiejś szczególnej chwili. Ale Bóg oczekuje, abyśmy byli ludźmi odpowiedzialnymi w swych deklaracjach. Bo uczucie, emocje powodują, że złożymy jakąś deklarację, ale kiedy ochłoniemy, stwierdzamy, że była to deklaracja złożona na wyrost, że to zobowiązanie nas przerosło. W przypowieściach jest takie słowo: lepiej jest nie ślubować, niż złożyć ślub, a nie wykonać go. Bóg chce, abyśmy byli rzetelni w swoim życiu. Bo jeśli deklaracja nas przerasta, to znaczy, że jesteśmy nieodpowiedzialni. Oczywiście Bóg nie odrzuca takich ludzi. On nie odrzuca ludzi poruszonych uczuciem. Chce tylko, by zrozumieli, że decyzja musi być odpowiedzialną zawsze w naszym życiu. Chcę, by w ślad za emocjami naszymi szło też podporządkowanie Bożej woli. I to jest pewna wskazówka dla ludzi, którzy rozpoczynają życie chrześcijańskie pod wpływem pewnego entuzjazmu, przeżycia, emocji. Ale gdy idą za Chrystusem jakiś czas, stwierdzają, że życie nie jest usłane płatkami róż. I bywają zniechęceni. Zauważają, że pójście za Chrystusem niesie wiele zobowiązań i jest trudnym życiem, co nie świadczy, że nie jest to życie szczęśliwe, błogosławione, ale jest to życie, na którym może nas spotkać szereg różnych doświadczeń. I to nie jest zabawianie się nami. Bóg się nami nie zabawia. Ale twierdzę, że niedoświadczony chrześcijanin czy niedoświadczony entuzjazm bardzo łatwo może się zamienić w garstkę popiołu. Musimy przejść przez doświadczenia. I Piotr musiał również przejść przez pewne doświadczenia. Myślał, że to, co przeszedł, jest już wystarczające. Czuł się też w tej drodze jako uczeń Jezusa trochę chyba zmęczony. Mogę tylko podejrzewać, bo nie jest to w Ewangeliach napisane. Ale jakoś mu było nie po drodze, niewygodnie. Co postanowił zrobić? Powiedział: idę łowić ryby. Wracam do swojego zajęcia. No cóż, piękna historia skończona. Był to ciekawy epizod w moim życiu. Może kiedyś pomyślę. Bywa, że ludzie dodają: jak będę na emeryturze, albo jak się zestarzeję, może pomyślę o Bogu. Tyle wolnego czasu, no to tak z nudów nie ma co robić. No to pomyślę o Bogu. Oczywiście to nie, tak nie wszyscy myślą, ale bywa, że można coś takiego usłyszeć. I oczywiście jest to jedno z możliwych rozwiązań, jakie możemy zobaczyć w tym tekście dotyczącym apostoła Piotra. On powiada: idę łowić ryby. I bywało, że i ja też tak oceniałem życie Piotra, mówiąc: wraca do starego życia. No i też usługiwałem, mówiąc na temat powrotu do starego życia. Piotr przecież miał powołanie. On wiedział naprawdę, do czego Bóg go powołał. Kiedyś, gdy przyszedł do Jezusa, przyprowadzony zresztą, usłyszał słowa: synu Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. On miał zadanie, on miał powołanie. Miał cel w swoim życiu wytyczony przez Jezusa Chrystusa. Ale uznał, że może tym razem jeszcze pójdzie złowić swoją złotą rybkę. Idę łowić ryby. Wielu z nas, gdy się czuje zmęczonych swoim chrześcijańskim doświadczeniem, mają taką wielką chęć pójść i złapać tę swoją złotą rybkę. Mijają dni, tygodnie, lata, a my ciągle mamy coś do zrobienia. Jeszcze coś tylko zrobię, a potem jeszcze pójdę złapać moje ryby. Czy naprawdę są rzeczy ważniejsze od tego, co jest celem naszego życia? Trwać w Chrystusie, być z Chrystusem. Czy jest coś ważniejszego od Boga? Tych ludzi, którzy chcą iść złapać swoją rybkę, nazywam ludźmi jutra. Jutro podejmę decyzję. Jutro zdecyduję. Jutro coś jeszcze zrobię. Powiadam, mówiłem o starym życiu, do którego wrócił Piotr. Ale może jest jeszcze inne rozwiązanie. A może jest inna wersja, inna konkluzja z tego tekstu wynikająca. A ta inna brzmi: jeszcze raz muszę to zrobić. Jest taka kategoria ludzi, którzy mają szczere pragnienie iść za Jezusem Chrystusem. Chcą Jemu oddać swoje życie, ale powiadają: jeszcze tylko raz pójdę i złowię moją złotą rybkę. Jeszcze tylko raz zapalę. Jeszcze ten ostatni kieliszek, jeszcze ostatni zastrzyk w żyłę. A potem już pójdę i będę służył Chrystusowi. Może chciał sobie i innym udowodnić, że on jeszcze tak dużo potrafi, że jeszcze pokaże, co on potrafi zrobić, że on jeszcze umie złapać trochę tych złotych rybek. Spotykamy się, przynajmniej my, kaznodzieje, z ludźmi, którzy są duchowymi rozbitkami, którzy uznali, że mają już dosyć drogi za Bogiem. Jeszcze raz poszli zrobić swój życiowy zaciąg, zarzucić sieci, jeszcze raz spróbować. Jak rzadko zdarza się, że wracają z powrotem do życia z Bogiem. Chcą jeszcze udowodnić, że ich stać na to, aby walczyć z grzechem i się Jemu nie poddać, a potem tak swobodnie wrócić do życia z Bogiem. Ale jakże się często mylą. Grzech ma to do siebie, że szybko rośnie, szybko uwikła, szybko zniewala. Jak są naiwni ludzie, którzy myślą, że jedna tabletka może antyfaminy czy jeszcze czegoś tam nie uzależnia. Jakże są zdziwieni, kiedy już leżą w rynsztoku. Jakże są zdziwieni, kiedy patrzą w lustro i nie poznają swej własnej twarzy. Mówię akurat na przykładzie zażywania narkotyków. Jest setki dziedzin naszego życia, w których myślimy, że jesteśmy orłami. Tak naprawdę można otworzyć okna i nikt nie wyleci. Orły mają podcięte skrzydełka i nie potrafią latać. Są jak zmokłe kury. Nic nie mogą zrobić. Pomyśleli, że są tacy mocni. Jeszcze tylko raz to zrobię, a potem już będę służyć Chrystusowi. Żona Lota powiedziała: jeszcze tylko raz spojrzę na to, co tracę. Zaproszeni na wesele barankowe. Usłyszeli, że wszystko jest gotowe. Że czeka ich uczta. I wszyscy się wymówili. Mieli ważniejsze rzeczy. Mieli jeszcze tę wielką potrzebę, by jeszcze raz zarzucić swoją sieć i złapać swoją kochaną złotą rybkę. Rzekł mu Bóg, Głupcze tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Co jest ważniejsze? To pytanie, które dzisiaj stawiam. Jakie masz jeszcze ważniejsze sprawy niż Bóg? Niż to, by iść za Nim? Masz swoją złotą rybkę? Ale Bóg czegoś Piotra uczył. Kiedy wypłynął na to jezioro, to poczuł się głupio. Mu strasznie musiało być głupio. Wypłynął, chciał pokazać, że złapie rybki swoje kochane, a tu miał pustą sieć. Wyszedł na brzeg i popatrzył, głupio mi. Ja myślałem, że świat ten zdobędę. Jeszcze tylko kariera zawodowa. Jeszcze tylko zdobędę pieniądze. Jeszcze tylko dom zbuduję. Jeszcze to zrobię. Jeszcze tamto. A Bóg mu pokazał i nic nie masz. Nic. Puste ręce. Stanął na brzegu i spojrzał, że jest duchowym bankrutem i życiowym. Złote rybki gdzieś sobie popłynęły dalej i śmiały się z Piotra, mówiąc: Piotrze, bez Boga, bez Twego Pana możesz sobie iść łapać swoje rybki, ale wyjdziesz na brzeg ze swojej łodzi rozczarowany. Życie Ci przeminie obok i będziesz patrzył na nie z niesmakiem. Minęło bezbarwnie. I co z tego, że miałeś wszystko? I co z tego, że ludzie się cieszą z wielkich sponsorów? Ktoś powiedział, no jeszcze mam sponsora, który nie siedzi. Możesz być otoczony ludźmi, którzy błyszczą, ale to są pozory. Kiedy ktoś poznał łaskę Pana, łaskę Jezusa Chrystusa, to ten jeden raz, ten jeszcze raz, co chcę zrobić w jakiejkolwiek dziedzinie życia, może się okazać o jeden raz za dużo. Czy myślicie, że uczymy się na błędach? Piotr miał okazję, by nauczyć się na swoich błędach. Nauczył się? Myślę, że nie. Czy myślicie, że kierowcy uczą się na błędach innych? Nieprawda. Przejeżdża obok wypadku, widzi, że ludzie zginęli i wie, że najczęściej przyczyną wypadku jest nadmierna prędkość. A ten, co mija, mówi, ha, głupi był. Ja jestem mądrzejszy. Mnie się to nie zdarzy. I noga mu przez chłodnicę wychodzi. Do czasu. Ktoś powiedział, że ludzie uczą się na cudzych błędach, że się niczego nie nauczyli. I to jest prawda. Ale dzięki Bogu, że Piotr jednak miał chwilę refleksji. Dzięki Bogu, że Piotr pozwolił, aby Bóg go uczył. Przecież mógł powiedzieć tak: nie udało się teraz, to się uda następnym razem, prawda? Albo mógł powiedzieć, no cóż, nie teraz, to później. I mógł ponownie próbować. Ale Piotr pozwolił, aby go Bóg czegoś uczył. Pozwolił, aby go Jezus uczył. To Jezus jemu powiedział: zarzućcie sieci, a wyciągniecie je pełne. Teraz Piotr mógł powiedzieć, tak, Panie, weź moje życie w swoje ręce. Teraz jestem gotów. Gdy czytacie tę historię w innym miejscu, co Piotr powiedział? Panie, wszak na słowo Twoje zarzucę. Nauczył się Piotr. I to jest dla mnie cenne w Ewangeliach, w Biblii. Że Bóg nie zostawia nas w rozdarciu. Nie zostawia nas w rozkroku i nie wiemy, co dalej zrobić. Jak następny krok uczynić. Ale On powiada, mam dla Ciebie rozwiązanie. Jeszcze raz chcesz to zrobić? To pozwól, że teraz zrobimy wspólnie ten wielki zaciąg. I Piotr się zgodził. Panie, jestem gotów na Twoje słowo. I Bóg mu pokazał, sam nic nie może zrobić. Puste sieci za każdym razem wyciągniesz. Najwyżej trochę śmieci w nich będziesz mieć. Jest taka historia w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, jak spotykamy uczniów, gdy na brzeg wyciągnęli sieci i płukali je. Puste były. Płukali je z tego, co zaciągnęli, ale to były same śmieci. Czasami musimy pozwolić. I Bóg nam pozwala, abyśmy sami sobie trochę popracowali, wyciągnęli wszystkie śmieci. A potem On powiada, a teraz zarzuć na moje słowo, a zobaczysz, że będę Ci błogosławił. sprawdzianem takiej wielkiej miłości naszej do Chrystusa. To nie jest to, że przechodzimy próby i czasem niepowodzenia, ale że wtedy, gdy przychodzą powodzenia, umiemy zobaczyć w tym Boga i Chrystusa. Przecież Piotr mógł po tym zaciągu powiedzieć: no, nareszcie, karta się odwróciła, teraz będzie szczęśliwe życie. Mogą tak ludzie myśleć. Ale wtedy, gdy masz szansę osiągnąć sukces, na który całe życie czekałeś, powiedzieć Bogu: Panie, chcę być Twoim. Chcę Tobie służyć. Znam wielu ludzi, przed którymi była wielka kariera. Potrafili powiedzieć: Panie, teraz jestem w Twoim ręku. Z ogromnym sentymentem wspominam człowieka z tego powodu, że bardzo lubię muzykę. A on był jednym ze świetnych skrzypaków. Skończył Królewską Akademię Muzyczną w Londynie. Mógł grać w Królewskiej Orkiestrze w Londynie. Ale gdy się nawrócił, powiedział: to nie jest dla mnie kariera. Moją karierą od tego dnia jest, aby moje skrzypce grały Bogu na chwałę. I mimo że grał piękne, klasyczne utwory, w których nic złego przecież nie ma, on powiedział: chcę moimi skrzypkami chwalić Boga. I miałem okazję z nim spędzić 2 tygodnie, dzień w dzień, i przyjrzeć się jego życiu. Jak chwalił skrzypcami swego wszechmogącego Boga. To Bóg sobie ceni w nas, kiedy przed nami staje kariera życiowa, a my możemy dla Pana powiedzieć: On jest na pierwszym miejscu, a potem wszystko inne. To nie znaczy, że Bóg chce, byśmy byli nieukami, nieudacznikami i nie osiągnęli sukcesów życiowych. Chce, by w tym sukcesie życiowym, w tym, co osiągniemy najlepszego w tym świecie, na pierwszym miejscu był Bóg. Jakże wielu wspaniałych ludzi postawiło Boga na pierwszym miejscu i On im błogosławił. Dag Hammarskjöld, sekretarz ONZ-u, był człowiekiem, który jeździł po całym świecie i łagodził zapalne miejsca, w zapalnych miejscach łagodził spory. Ale czytajcie jego drogowskazy, jego myśli, które spisywał w drodze, w samolocie, w pociągu, jak rozmawiał z Bogiem. Całe życie podporządkował Bogu, a nie swej politycznej karierze. To Bóg sobie ceni w nas, gdy umiemy powiedzieć: Panie, ten zaciąg następny zrobię z Tobą, z Twoim Bożym błogosławieństwem. Piotr myślał, że się skończył właściwie jego czas doświadczenia. No, Panie, dziękuję Ci, jesteś wspaniały, oddałem swoje życie w Twoje ręce i widzę sukcesy. Złapałem całą sieć ryb. Ale Bóg mu się uważnie przyglądał. Jezus mu się uważnie przyglądał. I nagle Piotr słyszy słowo: Szymonie, miłujesz mnie bardziej niż ci? Zaraz, chwileczkę. Przecież już powiedziałeś mi i nauczyłeś mnie, że nie mam sobie ufać. Ale Jezus widział, jak Piotr patrzył na te złote rybki, które złapali. Jak się cieszył, aż je policzył. 153, ale się udało. Jezus patrzył na niego, jak mu się ręce trzęsą już do tego połowu. Ale zrobiłem dobry interes. Udało nam się. A Jezus powiada: Piotrze, miłujesz mnie bardziej niż ci? Piotrze, ty mnie na pewno miłujesz? A ręce ci się trzęsą, gdy myślisz, jaki piękny dom będę miał. A jakim samochodem będę jeździł. A jeszcze coś innego. Czy to jest złe? Bo tak myślicie, my tu kaznodzieje, to się wyżywamy na tych, którzy są bogaci, nie? Nie, 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 nie. Głupotą jest, gdy chrześcijanin mówi, że jest taki biedny, taki zgnębiony, mówiąc, że ma bogatego ojca. Mamy bogatego ojca i on nam błogosławi. A on powiada: czy ty mnie miłujesz bardziej, czy tamto wszystko? Ten swój ostatni zaciąg, te swoje złote rybki bardziej kochasz? Piotrze, miłujesz mnie bardziej niż ci? Popatrz, jak oni się ekscytują. Jak ciągną te sieci, jak szarpią, jak się cieszą. A woda się aż gotuje. A im oczy błyszczały z tej radości. Miłujesz mnie więcej niż twój życiowy sukces? Niż twoje dzieci? Niż twoją rodzinę? Niż twoje sukcesy zawodowe? Więcej niż uznanie u ludzi? Więcej niż twoje wszystkie pola, domy, posiadłości, sukcesy, kariera zawodowa? Czy jesteś gotowy wyskoczyć jak Piotr z łodzi i pobiec do Chrystusa? To są pytania, przed którymi stawia nas dzisiaj Bóg. Niektórzy chcą szukać wymówek i będą ich szukać i będą o nich mówić. A jaką masz ty wymówkę? Jaką ja mam wymówkę? Czy masz jeszcze w planie ten jeden wielki zaciąg? Gdyby Chrystus przyszedł w przyszłym tygodniu, co byś powiedział, że jeszcze musisz zrobić? Panie, jeszcze! Jeszcze tylko! Tysiące chrześcijan zaplątało się w sprawy tego świata i nie mogą pójść za Chrystusem, bo mają ciągle jeszcze. Panie, jeszcze tylko! Ale, kochani, nie musimy powtarzać błędów, które mieli inni. Wcale nie musimy ich powtarzać. Bo jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. Czy warto należeć do takich chrześcijan, którzy będą wyglądać jak opalone, osmalone głownie, które z trudem uratowały swoje życie? Czy nie lepiej być jak brylant błyszczący w pierścieniu? Mamy zawsze możliwość wybrania. Mieć ten pierścień, który będzie połyskiwał i błyszczał w naszym życiu, albo być wierzącym, być chrześcijaninem i smucić się, że wyglądam taki osmalony i opalony i taki dychawiczny. Jest droga wyjścia, Słowo Boże powiada. A Bóg ma sposoby, aby nas przywołać i z tego się cieszę, że Bóg nie odrzuca, nawet gdy mamy takie problemy z sobą. Gdy masz taki problem z sobą, bo ja nie wiem, kto taki może mieć. Wiem, że Bóg coś chce mi powiedzieć i tym się z wami dzielę. Jest droga wyjścia i jest sposób, w jaki Bóg nas przywołuje do porządku. A jak On to robi? A przypomnijcie sobie Jonasza, jak przywołał do porządku. Potrzebny był statek i wielka ryba, a potem parę dni tam gdzieś w żołądku tej wielkiej ryby. Kiedy ludzie nie byli podporządkowani Bogu, On ich przywoływał do porządku. Kiedy nie byli posłuszni i zbierali mannę tak łapczywie i tacy byli zawzięci, muszę sobie na tydzień tego nazbierać. Pan posłał tylko małe robaczki, to zgniło, zaśmiardło. Następnego dnia musiał nosem pokręcić i powiedzieć, dziś mamy święty post. Bo każdy mógł zebrać tylko tyle, ile dla siebie. I nikt mu nie dał, bo był zachłanny. Tak trudno zaufać czasami Bogu, że On na każdy dzień ma dla ciebie nową rzecz, nową mannę, nowy pokarm, nowe błogosławieństwo, nową łaskę. Nie bądź pazerny, nie bądź zachłanny na życie, które jest przed tobą. Ale Bóg potrafi wyprostować nam drogę, jeśli na niej trochę zagalopujemy się. I oby rzadko musiał użyć Jonasza, oby rzadko musiał użyć tej cuchnącej manny, oby częściej widział naszą ufność, obyśmy nie mieli planów ostatniego zaciągu i tej kochanej złotej rybki, jeszcze trzy życzenia do niej, ale byśmy byli tymi, którzy wyrażają swoją miłość do Boga tak, jak wyraziła to w pieśni nad pieśniami Panna Młoda. Zaklinam was, córki jeruzalemskie. Gdy spotkacie mego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. I oby każdy z nas był tak chory z miłości do Jezusa Chrystusa, aby nic innego nie było wcześniej. By nic przed nami nie było. Bóg czegoś nas uczy. powiadając: naucz się nienawidzieć rzeczy, które kiedyś kochałeś, i naucz się kochać rzeczy, których kiedyś nienawidziłeś. Nie musimy powracać do Boga w poczuciu skompromitowania, że nam się nie udało w życiu. To przed ludźmi tylko takie uczucie mogłoby być, ale tak naprawdę możemy być szczęśliwi w Bogu, że ogarnia nas swoją miłością, że pozwala nam być chorymi z miłości do Niego. To dlatego czasami ludzie powiadają: ci to są jacyś zakręceni, oni są jacyś nawiedzeni. Nie, oni są chorzy z miłości do Chrystusa. Nie miej marzeń o swoim wspaniałym zaciągu, złotej rybce. By kochać Boga, musimy zrobić coś, co też powiedział Pascal, wspaniały fizyk. Ludzką mądrość trzeba zrozumieć, aby można było ją miłować. Ale Bożą mądrość trzeba miłować, aby ją zrozumieć. Gdy kochasz Boga, zrozumiesz, dlaczego tak postępuje z tobą, a nie inaczej. Gdy Go nie kochasz, buntujesz się. Wtedy mówisz: idę łapać swoje rybki. Ale kiedy kochasz Boga, wiesz, że On ci powiada: idź i złap tę, którą ja ci wskażę. Kiedyś Piotrowi Jezus powiedział: idź, złap rybę, a ona ma w pysku monetę i zapłacisz podatek. A kiedy Piotr stał na brzegu, ryba mówiła: no szybciej, wyłów mnie, bo już tu czekam na ciebie. Zaufaj, że Bóg powiedział to. Boża mądrość to kochać Boga, a zrozumiesz, dlaczego masz takie życie, a nie odwrotnie. Mam takie życie, bo Bóg się nade mną pastwi. Nie. Bóg mnie kocha, mam takie życie, bo zapomniałem, że postawiłem przed Nim wszystko, tylko nie Jego. Wszystko jest gotowe i oczekujemy na spotkanie z Nim. Czy kochasz Go bardziej niż...